Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich nas w dniu, który powinien mieć jakąś specjalną nazwę, inną niż czwartek. Jest tutaj oczywiście Piotrek Sitarz.
Dzień dobry.
Już po wszystkich zdanych egzaminach.
Tak jest.
Cześć Piotrek.
W słońcu, w patelni, żyć się nie da.
Czy pogoda zaskoczyła polskich piłkarzy w Sankt Petersburgu? Największe temperatury
nie,
w historii
miasta.
Nie,
no dajcie spokój. Przygotowanie fizyczne. Moje markery wydolnościowe w tym momencie wychodzą poza skalę. To jest mówię, to oni chyba mają, grają w bingo jakieś. Są takie typowe komunały i jadą po prostu. Ale kto by tam, wiesz, kto by tam czytał niemieckie blogi z taktyką na przykład? Albo kto by tam Michaela Coxa słuchał? Albo Jonathana Wilsona?
To są
po co?
Otwarte pretensje do Paulo Sousy teraz?
Nie, do polskich ludzi, którzy biorą ciężkie pieniądze za to, że mówią o piłce nożnej.
O! Ostre gromy. Dlaczego?
No jak dlaczego? No, nie wiem, czy jest w tym w ogóle w mainstreamie jakieś takie poczucie, że to, co mówią o piłce nożnej, ich wiedza o piłce nożnej wymaga aktualizacji. To znaczy, wiesz, jak ja na przykład, jak ja podchodzę do swojego, powiedzmy, zawodu, to nie jest zawód, ale nazwijmy to tak, ja się o koszykówce cały czas próbuję czegoś uczyć, poznawać nowe systemy, rozszyfrowywać, jak kto gra, czego używa, jak się nazywa ta obrona i tak dalej, i tak dalej. A wydaje mi się, że osoby, które kreują opinię, polscy dziennikarze, no gdybyś im przedstawił test z pytaniem, na czym polega, nie wiem, rola wahadłowego w ustawieniu 3-4-3 na przykład, no to może by cię 90% wyłożyło.
A byli
takie
piłkarze?
Mam wrażenie. Byli piłkarze. Niby świadomość taktyczna polskiego piłkarza nie jest tak fatalna, jak się wszystkim wydaje, no ale też jakieś takie, nie mam takiego poczucia, że no, fatalna informacja, że nie wiedzieliby na przykład o tych podstawowych rzeczach, tak, dotyczących taktyki. Trudno, w ogóle jest ciężko znaleźć, trzeba się naszukać, żeby trafić na taki artykuł mocny, analityczny. Ja wiem, że to się nie klika i że to mało osób czyta, natomiast to też jest chyba potrzebne, żeby o meczu na przykład ze Słowacją nie powiedzieć, że to była kompromitacja i że to był dramat, tylko powiedzieć, że to z naszej strony był mecz okej, przyzwoity, wspierany masą indywidualnych błędów na przykład. Mm-hmm. Tak samo, bo my chyba zagraliśmy, no, wiesz, nikt mnie nie przekona, że zagraliśmy 3 złe mecze, albo 2 złe mecze, albo nawet 1 zły mecz.
No ale wiesz, to i tak się wpisuje nadal na karb tego, że to jest ten sam dzień, to jest dzień, w którym odpadamy z turnieju. Dzień pochmurny,
no, ale
dzień smutny i tak nie wyszliśmy.
Dla mnie dzień spodziewany.
Mamy 2 punkty i...
Jeden.
Jeden punkt mieliśmy, przepraszam. Ja żyję manią wielkości naszą cały czas. Jestem zdziwiony trochę, że nie wyszło. To miała być gwarancja sukcesu portugalskiej
treny. Myślę też, że gdyby świadomość była inna trochę i gdyby oglądano polskich piłkarzy w zagranicznych ligach, nie przez pryzmat tego, jak grają, ale wokół kogo grają, z kim grają, no to oczekiwania przed turniejem byłyby takie, że my nie wychodzimy z grupy, tylko my walczymy o wyjście z grupy. I ta walka była w tym turnieju, żeby wyjść z grupy. Zresztą każdy turniej chyba na tym polega. Moje oczekiwania były takie, że będzie im trudno w 3 meczach zdobyć 3 punkty. I nastawiałem się chyba tak jak każdy na, jeżeli 3 punkty, no to w meczu ze Słowacją, a nie punkt z Hiszpanią i nie szansa na 3 punkty ze Szwecją.
Ja się jestem, i tak wiesz co, tak jak odsunąłem się w trakcie w tej pierwszej kolejki tak na bok i spojrzałem na to, w czym biorę udział, to pamiętając jeszcze, będę starym człowiekiem do chmur gadającym, ale pamiętałem jeszcze Mistrzostwa Europy i Ligi Mistrzów, jak grały po 8 zespołów, 2 grupy, po 4 drużyny i tak sobie pomyślałem o tym, co się dzieje teraz na świecie. Będziemy mieli 48 drużyn w Mistrzostwach Świata. Sorry, że gadamy o piłce cały czas, ale jeszcze chwilę. I spojrzałem na Euro, na to, jak wygląda ten system 24 drużyn i 3 drużyny z grupy mogą wyjść z 4 drużyn. Sobie pomyślałem, że po prostu my i wiele innych krajów, sporo krajów na naszym poziomie, bierzemy udział w takim teatrze. My, kibice, w takim teatrze, w którym mamy jakby mamy euro, tak? Jesteśmy na euro w grupie 24 innych drużyn, nie 12 drużyn, nie 8 drużyn, nie 16 drużyn. Wiemy, że to chodzi o pieniądze, ale też oprócz pieniędzy jest to pompowanie takiej wiary w to, że nam się uda, że to może być nasz turniej. I jest to no, w cyniczny sposób robione, bo inaczej by było, gdybyśmy mieli nie wiem, 12 drużyn na euro, ciężko by było się do nich dostać i samo dostanie się do tego byłoby już faktycznym sukcesem, tak można by było myśleć. No tak, jesteśmy jednym z tych krajów, kilku, nie wiem, Austria gra dalej, gratuluję, Ukraina gra dalej, przegrała z Austrią, gratuluję, zespoły typu Słowacja, zespoły, które odpadły, też Finlandia i bierzemy udział w tym teatrzyku, cała Europa.
No, no to nasze miejsce tej kadry to jest chyba to miejsce tej dodatkowej ósemce. Nie w tej 16, tylko w tej dodatkowej ósemce. I chyba poziom niżej, na jakiś tam poziom niżej niż Austriacy, niż Szwajcarzy na przykład, z którymi możemy grać dobrze, tak? Czy Walijczycy na przykład. No ale jednak ja bym się nie stawiał tej reprezentacji na tym pułapie. Delikatnie schodek niżej. Ale chodźmy, nie wiem, do rzucania piłką.
Paulo Sousa zostaje, będzie miał jeszcze szansę zbudować skład z Arkadiuszem Milikiem, więc...
Aczkolwiek mój highlight tego turnieju to jest siwy szarlatan. To jest naprawdę szacunek dla siwy szarlatan nas oszukał. Czy Mike Budenholzer jest szarlatanem?
Mike Budenholzer nie wygrał nigdy meczu z Atlantą Hawks w finale konferencji wschodniej. Ale pozwolił Atlancie Hawks wygrać pierwszy mecz w historii Atlanty Hawks od 1968 roku, kiedy Hawks przenieśli się z St. Louis, bo Petit przecież był gwiazdą St. Louis Hawks. Boże, jak dawno temu. To jest pierwsze zwycięstwo Atlanty Hawks w historii Hawks w Atlancie ostatniej nocy i ja spędziłem ostatnie 2-3 dni narzekając na brak supergwiazd w finałach konferencji, brak zawodników, którzy, wiesz, mają to coś. Poruszają, jest Trae Young. I Trae Young jest kolejną rundę. I my nie mówimy tutaj często o Atlancie Hawks w tym sezonie, bo to też był taki niezgrabny sezon w ich wykonaniu. Zaczęli dobrze, potem przyszły kontuzje, potem przyszło jeszcze więcej kontuzji, potem zmienili trenera i zaczęli się odbudowywać, pamiętam, takimi małymi, wąskimi, ciasnymi zwycięstwami. Pierwsze mecze Macmillana, wygrywane jakoś tak, że stracili 25 punktów przewagi, ale zachowali na końcu, albo odrobili jakieś 15 punktów przewagi. Takie dziwne mecze, a on wygrywał cały czas z tym zespołem od początku. Potem wszyscy zaczęli zdrowieć, rosnąć w siłę i tak na końcu wracając do... Rosnąć w siłę. Wracając do Trae Younga, w tej NBA Trae Young jest problemem. I to nie ma tutaj już złudzeń. Bo mieliśmy serię z Nowym Jorkiem, gdzie był problemem i mieliśmy serię z Filadelfią, gdzie był problemem. I mieliśmy mecz, jego chyba najlepszy teraz, z Milwaukee, gdzie rzucił 48 punktów i myślę, że zostawił z 8 punktów w czwartej kwarcie na boisku. Spokojnie. Tych punktów mogłoby być tu 56. I z taktycznego punktu widzenia jest oczywiście takie pytanie, jedno, jak dalej przeciwko takiemu zawodnikowi grać. Mianowicie te takie pierwsze szczeble, pierwsze stopnie takiego gracza w playoffach. Bo mam wrażenie, że on przeskoczył kilka kroków tutaj, kilka stopni. Co się robi z takimi zawodnikami, tak dominującymi jak Trae Young? Podwaja.
No, podwaja, tylko teraz pytanie jest takie, czy Bucks mają w pierwszej swojej pierwszej piątce przy takim meczapowaniu się. Czy mają inwentarz? Czy chcesz Brooka Lopeza mieć tam na górze i podwajać Trae Younga?
W tym meczu konkretnym, który się, Boże, zakończył w końcówce samym, było widać tą taką miłość nową, przywróconą. Chyba w meczu numer 6 z Brooklynem. Taka miłość Mike'a Budenholzera, znaleziony line-up, odkryty line-up z Janisem Antetokounmpo na centrze. Oni nie grali wcześniej w playoffach, ale był bardzo skuteczny. Pamiętam, tweetowałeś, tam było 29-2 w kilka minut, tak?
Tak. Na przestrzeni całego meczu.
Tak, natomiast tu na końcu...
12 minut tego line-upu.
Natomiast tu na końcu, ten line-up potem grał też jeszcze w meczu numer 7. Ten line-up grał dużo tutaj w tym meczu. Bez Lopeza, Antetokounmpo na centrze, Portis bardzo dobry w pierwszej połowie, grał mniej w drugiej połowie. I ostatnie 10 zbiórek w tym meczu było dla Atlanty. 5 zbiórek w ataku było dla Atlanty, gdy Milwaukee zagrało tak nisko. Taka mała rzecz na końcu.
Tak, czy tam było więcej zmian krycia w obronie?
Tak, bardzo dużo zmian krycia. Najwięcej zmian krycia w kolejnych posiadaniach Milwaukee, które ja nie widziałem tylu zmian krycia w ciągu 4 minut. To był ten line-up właśnie. Tucker, Holiday, oni razem switchujący i Pat Connaughton do Middletona i Antetokounmpo.
To są dwa problemy tutaj dla Milwaukee. Pierwsze to, o czym powiedziałeś, czyli zbiórki. I druga rzecz, też powiązana, to są te ustawienia Atlanty z Collinsem i Capelą. I to są ustawienia, które grają bardzo dobrze w tych playoffach. I zanim, będąc trenerem Bucks, to zanim przechodziłbym do zajmowania się Trae Youngiem, to spróbowałbym w jakiś sposób wpłynąć na te line-upy, właśnie na tą dwójkę. Bo ona powoduje to, że ten teoretycznie najlepszy line-up Bucks z Janisem na piątce nie może swobodnie zmieniać krycia, bo przegra na tablicach. Zresztą Bucks przegrali bardzo dużo takiej wojny w tym meczu. Zbiórki ofensywne, chyba punkty drugiej szansy, a może nie.
Kilka tipinów takich przegrali. Tak, gdzie tam próbowali
Wydawało się, że oni ograniczyli te podania lobem Trae Younga do Capeli, ale później podawał on do Collinsa.
Do Collinsa, tak, bo to jest to, tak jak powiedziałeś, jeśli wiesz, switchujesz tutaj, to grasz przeciwko line-upowi, gdzie jest dwóch takich dosyć, no może nie powiem, że Collins jest naturalnym zbierającym graczem w ataku, ale ma bardzo szybkie wyjście w górę, więc jest problemem. Ja nawet jak patrzę, wiesz co, jak patrzę na Atlantę cały ten sezon, to myślę o Johnny Collinsie, o tej roli Johna Collinsa, o tych całych perturbacjach kontraktowych z nim związanych, bo on oczekiwał przedłużenia kontraktu przed tym sezonem. Muszę mi przypomnieć, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale nie dogadali się, jeśli chodzi o ilość pieniędzy. John Collins chciał większych pieniędzy, Atlanta nie chciała mu dać i teraz będzie zastrzeżony wolnym agentem. I tak patrzę na tego Johna Collinsa i cały czas mam wrażenie, i coraz większe wrażenie mam, że to jest taki bonus gracz jakby dla klubu w tym momencie, że to jest gracz na debiutanckim kontrakcie, który zaraz może stąd odejść, ale może niekoniecznie. Bo w takie sytuacje jak ta, gdzie oni są switchowani, przydają się takie dosyć naturalne elementy tego, że okej, gość jest atletyczny, gość jest skoczny i on miał bardzo dobry mecz po cichu, John Collins.
No, 25 punktów. Który z kolei? Się,
tak, kilkanaście zbiórek. Trafił znowu kluczową trójkę w crunch time z rogu. To był któryś raz już w tych playoffach. Miał kilka takich izolacji, gdzieś tam zwykłych izolacji, już się nie ma czym zachwycać, ale to też John Collins jest takim zawodnikiem, który gdzieś tam, mam wrażenie, przemyka poza radarem i jaka jest rola jego w NBA teraz. I te minuty w drugiej połowie znalazł Nate McMillan dla niego. Mniej było Okongwu, Onyeka Okongwu, numer 6 draftu ostatniego, tak? Mniej było minut Okongwu, więcej było właśnie minut Collinsa na centrze. Ja się zacząłem zastanawiać, czy to obniżanie składu już wcześniej, zanim doszło do tego crunch time, czy to jest faktycznie najlepszy pomysł dla Milwaukee przeciwko Atlancie? Czy nie lepiej grać tak, jak grali wcześniej Lopezem? Bo ewidentnie było widać w tym meczu, że Atlanta chce wygrać ten mecz, żeby Trae Young wziął sobie swoje ze strefy floaterów, żeby nie było żadnych lobów nad głowami do Capeli, do Collinsa. Ale te loby zawsze będą. Był ten lob o deskę znakomity. To najlepsza akcja tego meczu, jak Young narzucił Collinsowi. Siedzenie na graczach, na strzelcach, na Huerterach, na Bogdanowiczach, nie schodzenie tak bardzo głęboko?
Wiesz, tu jest problem jeszcze taki, że jeżeli zrezygnujesz w jakimś stopniu z Brooka Lopeza, tak jak się działo od połowy trzeciej kwarty, to kogoś musisz za niego wstawić. I teraz wychodzi, w tym meczu przynajmniej wyszło, to ilu graczy dostępnych ma Atlanta, a ilu graczy dostępnych, których z powodzeniem możesz użyć w meczu playoffowym, ma Milwaukee, bo minuty Jeffa Teague'a w drugiej kwarcie, te minuty, tych kilka minut w zasadzie zaważyło na tym, że statystycznie drop Brooka Lopeza się nie broni. Tylko te minuty Jeffa Teague'a o tym świadczył, bo minuty Holiday Lopez w dropie, te posiadania, to było bodajże 6 punktów w Trae Younga w 8 posiadaniach. Tak? Więc opierając się na tym, nie należy chyba aż tak bardzo krytykować tej strategii defensywnej. Możemy o niej porozmawiać, co tam można byłoby poprawić na przykład. Natomiast ściągając Brooka Lopeza z parkietu, dając Janisa na piątkę, Tuckera na czwórkę, nagle wchodzi ci jakiś gracz na tą pozycję 1-2, 2-3. Pat Connaughton,
który zbudował trójkę kluczową, czystą, Erbo.
I to nie są gracze chyba, którzy powinni grać w finałach konferencji, chyba że Mike Budenholzer ma jakiś sposób na to, żeby ich wartość, no nie wiem, przetransportować na parkiet. No to nie wygląda dobrze dla Milwaukee. Nie przereagowując oczywiście. Natomiast coś za coś i to bardzo mocno coś za coś. W związku z tym, no, Brook Lopez musi grać. I chyba musi też kończyć mecze. Choćby też przez wzgląd na posturę, na walkę pod tablicami.
Tak było.
Da się coś zrobić w tych pick and rollach z Trae Youngiem. Można też ustawić Lopeza na innych graczach. Zwłaszcza patrzę sobie, kto grał w czwartej kwarcie. Był Solomon Hill na parkiecie. Bardzo dużo było Solomona Hilla. I to jest ten moment, kiedy Brook Lopez jest na parkiecie, jest na Solomonie Hillu. Rozwiązanie wajają. Podwajają go wszyscy oprócz Lopeza. Z tym, że co ten mecz pokazał po raz kolejny, to że potrafi Atlanta pomagać Youngowi tymi, wiesz, zasłonami na górze, dwoma podwójnymi i tak atakować obrońców przeciwników, że Young dostaje to, co chce, tak? Tego obrońcę, którego chce, czyli ustawia się w optymalnej dla siebie pozycji. I mam wątpliwości, czy Milwaukee coś takiego będą, na coś takiego będą potrafili odpowiedzieć. No i też pokazać w ataku, bo ten atak pozycyjny...
Jest ciężki. Jest atak pozycyjny, w którym tak usiłowałem jakoś skwantyfikować to, co tak, nie wiem, to, co tak mnie boli. Nie wiem, znaleźć jakąś taką jedną rzecz, która może to określa. To jest atak pozycyjny, który generuje za dużo fauli ofensywnych, jak na mój gust. Chodzi o Janisa. Gwiazdy w izolacjach, takie rzeczy. I ta piłka po prostu gdzieś w pewnym momencie zostaje na parkiecie, wszyscy idą na drugą stronę, bo gość popełnia faul ofensywny. I jakieś takie po prostu... To
nie jest atak Milwaukee, który był w sezonie regularnym. To nie jest takie...
Aczkolwiek tutaj mieli też taki może zarzut do nich w tej czwartej kwarcie, że miałem wrażenie, że odeszli od tych pick and roll i Holiday'a z Janisem, które chodziły tutaj w tym meczu przez jest ich coraz więcej, tak? I
mówię, to jest sposób, żeby Janis rolował. I też trzeba znaleźć dobre miejsca na parkiecie. Te boczne pick and role, o których chyba mówiłeś, chyba jeszcze w Orlando, jak była bańka, tak, zgrane na boku, czy to może były inne i inni gracze. Natomiast rolujący Janis, to jest chyba wybór, bo to otwiera bardzo dużo innym graczom też. Wiesz, ja w ogóle nie widziałem w tym meczu, nie, tak patrzę sobie teraz na statystyki, to jest 27 asyst przy 47 rzutach. No trudno mi to przypomnieć sobie takie wyraźne dla Milwaukee posiadania, kiedy piłka krąży, kiedy dociera do strzelców też. Inna sprawa, że problemy rzutowe tego zespołu wciąż się utrzymują. Ta trójka chyba jeszcze nie zagrała takiego meczu razem na miarę swoich możliwości.
Kiedy gra, Holiday. Tak, kiedy gra toczy się tak bardzo wokół nich, wokół Holiday'a, wokół Middletona i wokół Janisa, mam wrażenie, że ta gra nie generuje tak dużo dobrych pozycji do rzutów za trzy.
Możliwe.
Że ta gra Holiday'a też jest taka w obrębie pola rzutów za trzy. Te takie, już o Middletonie nie mówię, bo te piki z Middletonem też muszą być jakoś gdzieś wyizolowane, dobrze. Taka jakaś naturalna inklinacja, żeby stworzyć, otworzyć te trójki, ale to się wszystko zaczyna cały czas, mam wrażenie, dla Milwaukee po bronionej stronie parkietu. Oni muszą po prostu bronić i ratować posiadania. Wiesz co? Ja widziałem bardzo dużo problemów w Filadelfii z Trae'em Youngiem, widziałem bardzo dużo problemów Knicks z Trae'em Youngiem. Mamy Trae'a Younga, który wygrywa mecz konferencji, finał w konferencji szybciej niż Damian Lillard. Widziałem taką statystykę dzisiaj. Widziałem Trae Young playoff career high, wyższy niż Stephen Curry. I to on długi czas i nawet do teraz, może to jest ten moment, pozostawał w cieniu Luki Doncicia i tego dealu Atlanty z Dallas Mavericks, w którym Atlanta zrezygnowała z wybierania Luki Doncicia z trójką. I wzięła Trae Younga i dostała jeszcze pick w kolejnym drafcie, który był Cameronem Reddishem, który nie gra. Tutaj to mam wrażenie, że się przydaje nawet Atlancie, że nie gra. DeAndre Hunter nie gra jeszcze. Bogdan Bogdanowicz jest kontuzjowany. Mówiłeś o tej głębokości składu Milwaukee, a tu nagle Lou Williams jest, tak mam wrażenie, też czasem trzymany poza boiskiem, gdzie mógłby grać. Lou Williams też mógłby być problemem. Gallinari mógłby być gdzieś jakimś większym ofensywnym problemem dla rywali. Jest z czego wybierać w Atlancie Hawks. I patrzę na Milwaukee Bucks i tak, to mówię, ile ofensywy jest w stanie wygenerować Holiday, Middleton, Antetokounmpo bez jakiejś takiej pomocy ludzi wokół, których brakuje. Brakuje tutaj jakichś, nie wiem, 14 punktów DiVincenzo, brakuje, żeby Bryn Forbes znowu odżył dla tego klubu koszykówki.
To są, wiesz, też te problemy takiego zachwiania balansu pomiędzy samokreacją a kreacją dla innych, to o czym powiedziałeś, bo nie będzie to dobrze wyglądać dla Bucks, jeżeli w tych najważniejszych posiadaniach dominować będzie, i to tak zupełnie dominować będzie, bez wyjątków, gra w izolacjach. I to nie daj Boże gra w izolacjach Janisa, którego i tak kryją w taki dość tradycyjny sposób. Tak? Ma miejsce, nie ma tutaj żadnego przereagowywania. To jest raczej to wszystko, co Janis widział. Niemniej chyba odpowiedź na to jakąś ma. Tylko problem z Janisem jest taki, że to, co zdobędzie, to wciąż zbudowane będzie na dwóch punktach. To, co zdobędzie Trae Young, to będzie zbudowane na trzech punktach. Mm-hmm. Tak, to się wydaje, że to jest banał, ale to jest podobna sytuacja, nawet analogiczna sytuacja z Filadelfią, że impact tych 30 punktów na mecz Embida nie jest taki jak 30 punktów Younga. Czy każdego innego pull-up shootera. I w takich meczach, które kończą się różnicą jednego posiadania, trzech punktów, no to chyba najbardziej widać. Poza tym mam też taką teorię, że ważniejszy dla końcowego sukcesu Milwaukee jest Chris Middleton niż Janis. To znaczy 30 punktów Middletona niż 30 punktów Janisa. Bo to jest kolejny mecz, w którym Middleton nie przyjeżdża rzutowo i Bucks go przegrywają. A Janis był.
Tak, ma 30 punktów, gdy pojawi się na boisku tak naprawdę. Nie?
To tak, można mu to przypisać.
Tak.
Może to jest jakiś kolejny krok dla Milwaukee, żeby jego, bo Holiday miał dobry mecz w ataku.
Tak, Holiday miał bardzo dobry mecz, jego najlepszy mecz ofensywnie w tych playoffach. No Middleton jest zawodnikiem, który gra absolutnie w kratkę i to jest, patrząc na takie matchupy, które on ma, patrzyłem w pierwszej kwarcie i mówię, nagle jest Kevin Huerter, który Kevin Huerter ma odgrywa ważną rolę teraz w Atlancie od jakichś czterech meczów, rzuca po 20 ileś punktów średnio. On był najlepszym graczem na boisku, moim zdaniem, w tym ostatnim decydującym meczu z Filadelfią. Rzucił 27 punktów. I nawet, wiesz, w tej pierwszej kwarcie patrzyłem na taką aktywność i odwagę Kevina Huertera w takich pikach. On lubi takie piki do grać, takie piki. To są trochę podobne piki z Middletonem, takie zaczynane gdzieś tam w kącie 45 stopni, dostawanie się takie gdzieś tam do midrange, ale głębiej trochę Huerter próbuje szukać tych rzutów. Jakieś takie krótkie fadeaway, jest duża dynamika w jego grze. To jest zespół, który i tak na końcu mam wrażenie, też poznajemy trochę tutaj. To jest wielka scena dla Trae Younga, na której znalazł się bardzo szybko, zaskakująco szybko, bo gdybyśmy tak przed sezonem mieli typować. Czy Atlanta Hawks zrobi finał konferencji? Jest szansa. Dodali trochę ludzi, tak? Bogdanowicz, Gallinari, jest Capela, tak? Jest skład, jest trochę dużo młodości, jest taki miks. Czy to przypomina ten projekt Travisa Szlenka, o którym on mówił, żeby zbudować Warriors 2-0 w Atlancie? Może niekoniecznie. Ale rozwinęło się to w taką stronę, gdzie mają głęboki skład w czasie, gdy gwiazdy lecą, gdy kontuzje, gdy różne inne rzeczy ten sezon podkopują. I mają Trae Younga. Ja cały czas mam wrażenie, tak wracając się do tego, co powiedziałem na początku, że też są jeszcze pewne rzeczy defensywnie, których Trae Young nie widział w tych playoffach. Czyli pułapki na przykład. I czy to jest zespół, po pierwsze jest jeszcze Milwaukee Bucks i Milwaukee Bucks robiący pułapki, tak? I jest też taka sfera, mam wrażenie, bardzo irytująca potencjalnie, czyli sfera tego, jakie usprawnienia Mike Budenholzer powinien zrobić, to może to jest dosyć takie, wiesz, ryzykowne angażować się, mam wrażenie, w to emocjonalnie, bo Mike Budenholzer może ich po prostu nie zrobić, ale czy tutaj jest usprawnieniem zamykanie Treja Younga w pułapki, czy nie reagowanie na ten pierwszy mecz? Bo strefa floaterów, te rzuty, które on ma, on będzie je brał przez całą serię.
Nie, no myślę, że w drugim meczu jeszcze jakoś tak agresywnie Budenholzer nie zareaguje, to znaczy będzie chciał kontynuować to, co w pierwszym meczu. Bo mówię, to nie wyglądało aż tak źle. To raczej jest ta strategia na zasadzie, niech Trae Young nas pokona, spróbuje pokonać. A inni gracze, no to nie są, też nie ukrywamy, nie są gracze All-NBA, All-Starzy, aczkolwiek Clint Capela miał parę bardzo dobrych posiadań w obronie na Janisie, jeden na jeden. I wiesz, i tak myśląc sobie o tym, co może jeden i drugi trener zrobić, no to wciąż po Nate'cie McMillanie spodziewam się zdecydowanie więcej niż po Budenholzerze, z tego względu, że tak jak powiedziałeś o pułapkach, to te pułapki będą wymagać jednak przeorganizowania krycia, żeby Brook Lopez do tych pułapek nie wychodził. Bo ja się bardzo boję, że to, że Trae Young może po prostu z tych pułapek wychodzić bardzo łatwo, kiedy będzie przy nich Lopez. Pamiętam, a może się mylę.
Ja pamiętam, to jest półtora roku, tak sobie zaznaczyłem taką sferę czasową teraz. Pamiętam, siedziałem w Warszawie, wtedy był styczeń 2020 roku i byłem w jakimś takim rytmie oglądania meczów Atlanty w styczniu. I to był taki czas, gdzie Trae Young zaczął być podwajany na połowie boiska i nie miał za bardzo komu podać piłki, żeby ktoś mu pomógł. To było w poprzednim sezonie. I pamiętam jego frustrację ogromną tym, że no niech ktoś mi pomoże. Niech tutaj z tych akcji 4 na 3 będą generowane punkty. Niech tu będzie generowana ofensywa. Przecież mamy przewagę. Potrafił odgrywać te piłki z tych podwojeń. To było dla niego frustrujące, więc to też jest takie ryzyko teraz dla Budenholzera, że otworzenie przewagi 4-3 zespołowi, który ma skaczących ludzi gdzieś tam przy obręczy, którym wystarczy rzucić piłkę, Collins, Capela. To może nie być dobry pomysł. I wracam się jeszcze do tego, bo o tym chciałem powiedzieć. Zauważyłeś to już kilkukrotnie, gdy nagrywamy, że w konferencji wschodniej nie ma tego typu graczy, jacy są w konferencji zachodniej, jeśli chodzi o rozgrywających i zagrożenie pull-up jumperami. I taki Trae Young jest dosyć, nie wiem, czy gubię kogoś. Kemba Walker jest też takim graczem, nie, ale Kemba Walker jest często kontuzjowany przecież. I też tak, bo też usiłuję sobie przypomnieć, gdzie Milwaukee Bucks kiedykolwiek próbowali robić pułapki w konferencji wschodniej i ile takich okazji mieliby. Mówię, Trae Young jest dosyć unikatowym graczem w konferencji wschodniej teraz.
Nie powiedziałeś o tej pomocy też, no słucham.
Nie, po prostu pewne rzeczy są nowe dla Milwaukee Bucks, będą nowe, jeśli mieliby je robić, bo no, nie było wcześniej Trae Younga w playoffach, a ci gracze, których trzeba było zatrzymywać, to trochę inny typ był zawodników. To nie był point guard, który grozi rzutem za trzy po zatrzymaniu. Czy w jego przypadku też jest tak z tymi trójkami, ma bardzo dobry taki ruch, gdzie pozoruje rzut za trzy i gdzieś tam ci ucieka pod biodrem na ten swój floater, gdzie jest groźny z tymi floaterami od 5 metra do obręczy tak naprawdę. Jakieś runnery, jakieś różnego typu rzeczy. Miałeś wrażenie trochę w tym pierwszym meczu, to jest znów trochę wymaga od konsekwencji, mam wrażenie, od Milwaukee Bucks wymagałoby takie jakieś większe atakowanie Tych słabych stron obrony, czy powiększe atakowanie Younga. Gallinari sobie zaskakująco dobrze radzi w obronie w tych playoffach.
To jest trzecia seria, w której nikt nie atakuje Trae Younga.
No.
Nikt. Ani Nowy Jork, ani Filadelfia. Tak jak mówiłem, wychodzą na przykład atakując go w pick and rollu, no to Trae Young hedżuje, bo Knicks coś takiego próbowali robić, no to Trae Young hedżował te pick and rolle i to wszystko kończyło się dobrze dla Atlanty. Natomiast no to też jest kolejna nowość dla Milwaukee generalnie, żeby spowolnić swój atak i atakować Younga w izolacjach, albo żeby go angażować w akcję pick and roll. No mówię, gdyby był Dante DiVincenzo, to nie byłoby de facto na kim Younga schować.
Tak,
aż tak, jak na PJ Tuckerze.
Czy na Konatonie też.
Mhm. Wiesz, no, tu jest też, nasuwa się nam na przykład to, żeby PJ Tucker stawiał więcej zasłon. Co robił w Houston? Tylko z drugiej strony jest problem, ile Milwaukee zajmuje dotarcie do tego, że mogą różni gracze stawiać zasłony. Nie ma w tym zespole takiego takiej symplifikacji zadań, to znaczy nie wyobraża kwarta kwarta i pojawia się zasłona Bryna Forbesa na przykład dla Drew Holiday'a. Nie ma takich rzeczy. Takie rzeczy są w Clippers, takie rzeczy są w Phoenix. W Atlancie prędzej na przykład zasłona Lou Williamsa dla Trae Younga.
Takie flat screeny, tak? Tego
tak.
Typu.
Co, rzeczy, które LeBron James na przykład, zachowując wszelkie proporcje,
kozuje,
potrafił
pokazuje,
robić przez 10-12 tak. posiadań z rzędu, że chodź ty mi postaw zasłonę teraz. A co z tego będzie, to zobaczymy. I nie ma czegoś takiego po stronie Milwaukee. Czy to jest wina trenera? Wątpię, ale gracze są tacy, tak? Drew Holiday nigdy nie był typem gracza, który tak kontrolował grę swojego zespołu, że przywoływał, widział, tak? Kogo, gdzie atakować. Może iść przykaz z ławki, no natomiast trudno to zrobić, nie mając wykonawców. Może Chris Middleton prędzej jawi mi się z tej trójki, jako ktoś, kto może wziąć piłkę i faktycznie poprosić o zasłonę gracza, który tych zasłon stawia mało albo wcale. To jest problem, tak? Była na przykład sytuacja w serii Nets Bucks. Krytyka Milwaukee przez to, że nie atakują Hardena na przykład w obronie 1 na 1. Tylko, że tam też były próby atakowania jego obrony w przestrzeni.
Tak.
Może tutaj jest coś na rzeczy, żeby Trae Younga angażować w akcje ofensywne. Tylko znowu, tych akcji ofensywnych jest mniej i coraz mniej, takich złożonych akcji. Były chyba w tym sezonie regularnym mecze czy fragmenty sezonu, w których ofensywa Bucks jawiła się jako ta, w której jest, nie wiem, trochę wyjść po zasłonach dla strzelców, troszeczkę takiego ruchu, zaangażowania i tak dalej. No w tym meczu nie było tego. Może to inaczej też odczułam, bo Chris Middleton na przykład, który też wychodzi po takich króciutkich pindownach, nie trafiał rzutów. Ale kto wie, no taktycznie wydaje mi się, że seria jest bardzo blisko od tego, żeby zostać rozwiązana i się będzie toczyć w takich przyjętych w pierwszym, w drugim, może w trzecim meczu warunkach, tak? Bez żadnych wielkich usprawnień.
Bo mam wrażenie, że widzisz ten brak usprawnień takich bardziej agresywnych, to w pewnym sensie było niedocenianie Nowego Jorku i Filadelfii, niedocenianie rywala.
Możliwe.
Myślenie, tylko że jesteśmy w stanie przyciągnąć to, zwłaszcza w Philly.
Grając swoje, bazując na tym.
Nie chowając gdzieś Embiida po rogach, nie robiąc jakichś pułapek u góry na Youngu, nie ustawiając go gdzieś tam, nie wiem, w tylnej linii obrony, a nie w pick and rollu koniecznie.
Aczkolwiek te pułapki były na Trae Youngu. Może nie w siódmym meczu, ale one były wcześniej. Na pewno w meczach w Filadelfii. Podwajanie, nie takie jakieś agresywne, ale też trochę...
Chyba jak Danny Green był, nie? Wtedy jak on grał.
Tak.
No, takie rzeczy, rozumiem.
To jest ciekawe, że to się wszystko posypało przez Danny'ego Greena.
Ale te takie piki, wiesz co, bo to tak na końcu takie dwa posiadania. Pierwsze posiadanie to jest Drew Holiday wyprowadzający piłkę i nagle będący na połowie i nagle dopiero za połową pokazujący, co będziemy grali i nagle zawodnicy Milwaukee idą najpierw na swoje pozycje, żeby zacząć swoją zagrywkę. I drugie posiadanie to jest takie, w którym Trae Young wyprowadza piłkę i Danilo Gallinari i Clint Capela już wcześniej tak. wiedzą, co będziemy grali i naturalnie ustawiają się w bardzo naturalny dla nich pik 1-4-5. Klasyczny tak. taki, nie, Mike D'Antoni pik z czasów, o Jezus, Houston. Tak? Dobrze mówię, w Houston. Takie piki Ryan Anderson.
Phoenix przecież.
Tak, Phoenix, no tak, tego typu, no tak, Phoenix, tak. Ale tutaj, wiesz, z shooterem, nie wiem, nie pamiętam, czy miał takiego dobrego shootera w obok Amare. Wtedy, gdy D'Antoni był trenerem na tej czwórce, Meriona miał, więc to troszeczkę inaczej było, ale tak, tam, gdzie Ryan Anderson, takie pierwsze rzeczy, one zaczęły wchodzić w lizę tak na serio, 2000, nie wiem, który to był rok, jak D'Antoni prowadził Houston.
7-8, Houston.
Z Dwightem, z Andersonem, dobra, w każdym razie, bardzo naturalne przejście do tego, w sensie zawodnicy, którzy byli w tych rolach, jest taka pewna naturalna sposób przechodzenia Atlanty do ataku, wchodzenia do ataku i to jak, a a z drugiej strony to jak Milwaukee wchodzi do ataku, to oni tak wchodzą do tego, to wchodzą do ataku tak jakby faktycznie gdzieś się mieli wybrać zaraz. Wiesz, o co mi chodzi? Jest taki pewien taki automatyzm, większy automatyzm jest w Atlancie, taka pewnego rodzaju naturalność. W Milwaukee to jest wszystko, dobra, teraz będziemy grać atak pozycyjny. Teraz Janis, ty dostaniesz piłkę. Teraz ja wchodzę, pokazuję, co gramy. Jest, czuć może, byłem zaskoczony trochę, że tak dużo było tych switchów na końcu, bo dawno nie widziałem tyle switchów, w ogóle nie widziałem w tym sezonie tylu switchów w Milwaukee. Może czuć trochę, że Tucker z nimi nie gra jeszcze dużo. I jestem trochę zaskoczony, że taką dużą różnicę robi to Parag di Vincenzo i wstawienie Tuckera. Dla tego, jak to wszystko funkcjonuje, brakuje mi dynamiki w Milwaukee, którą di Vincenzo wnosił na parkiet. To jest takie
poruszanie,
po prostu przyspieszenie. Tak, ruszanie się. To, co Connaughton daje, tylko więcej trochę u di Vincenzo tego jest. Jest dużo secondary offense w Atlancie. Cały czas mam wrażenie na parkiecie do wykorzystania. Nie wiem, czy jak dobra będzie to ofensywa i jak dobre mogą być posiadania gdzieś tam, wiesz, Gallinariego na Forbesie po jakimś switchu czy coś takiego, czy jest w stanie, wiesz, nie wiem, swoje robić, knockoutować. Czy Lou Williams jest w stanie, na przykład miał takie mecze przecież z Filadelfią, to nie wiem, który to był mecz w Filadelfii, piąty chyba, Lou Williamsa, czwarta, ten comeback. Jest dużo Atlanta ma jeszcze do odkrycia. Mam wrażenie. I Milwaukee jest nagle krótkie znowu. Nie można zarzucić na pewno Budenholzerowi tego, że nie gra Middletonem, Holidayem i Antetokounmpo dużych minut, bo tu już widać, że będą musieli grać duże minuty. I brakuje gdzieś tego gracza, który Holidayowi, bo tam były też te ustawienia, gdy Holidaya nie ma na boisku, było takie ustawienie w pierwszej połowie, w drugiej połowie też, gdzie nagle patrzysz na parkiet i kto jest rozgrywającym Milwaukee w tym posiadaniu. I to nie pomaga im. W pierwszej połowie jeszcze grał Jeff Teague, w drugiej nie grał, nie?
Middleton, w drugiej nie grał wcale.
Chris Middleton jest rozgrywającym. Okej, to nie jest. To jest takie, mówię, wchodzenie w atak typu puk, 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 dzień dobry, chcielibyśmy teraz rozpocząć swój atak pozycyjny. Brakuje tego rozgrywającego takiego cały czas.
Jest, po stronie Atlanty nawet Lou Williams może prowadzić tą ofensywę. Tak, nie był dobry mecz, to nie wiem, 2-3 punkty zdobył. Gallinari może spokojnie zagrać serię na kilkanaście punktów na mecz. Tak, to też nie był jego dobry występ. Piłka ogólnie nie wpadała do kosza w tym meczu. W większości koszykarzy Atlanty, tak. Ale mówię, no, w drugim meczu dla mnie przynajmniej Milwaukee faworytem. Nawet nie robiąc jakichś znaczących usprawnień, albo w ogóle nie robiąc usprawnień.
Okej.
Ewentualnie w tym dropie Brook Lopez może troszkę wyżej wyjść. Nie aż tak głęboko, bo on jest, tak, kiedy ten pick and roll dzieje się na 8 metrze, tak, to on jest pomalowany. On gra jest bardzo duża przestrzeń.
On rzuca 48 punktów grając z Urazem Barku. Rzuty za 3 od kilku serii, od kilku meczów, na pewno minimum 2, są za krótkie te trójki. W czwartej kwarcie też były. Nie wiem, czy to jest zmęczenie, czy to jest kontuzja, ale za krótkie są te trójki. One się odbijały o pierwszą obręcz. Więc zobaczymy, jak ten bark będzie Treja Younga tutaj. No ale mówię, na końcu, wiesz, wymaganie konsekwencji od Milwaukee większej, to nadal mam wrażenie, jest za dużo, żeby chcieć od nich tego, żeby grali bardziej konsekwentnie. No, więc mówię, jest to dlatego w taki sposób dosyć frustrujące na pewno dla fanów Milwaukee. Ja zastanawiam się, czy mimo tych doniesień Adriana Wojnarowskiego o tym, że no teraz Mike Budenholzer raczej może być spokojny, będąc Milwaukee, będąc właścicielem, będąc GM-em, czy nie zrobiłbym teraz takiego researchu i na przykład chciał dowiedzieć
Ale
się...
Zgodzimy się, że bez względu się, na wszystko...
Jak lepiej możemy grać w ataku pozycyjnym? Czy masz pomysł na to? Odezwał się do trenera. Masz jakiegoś gracza, masz jakiś pomysł na to, kogo sprowadzić, żeby to lepiej działało u nich?
Nie, no, chyba się zgodzimy, że nie będzie Budenholzera w przyszłym sezonie w Milwaukee.
Znaczy, ja widziałem to w serii z Brooklynem, już dotarło do mnie gdzieś tam na początku, że nie, on nie może zostać, no ale potem pojawiły się, mówię, Wojnarowski donosił, że nie, że jednak jest, no dobra, zobaczymy, Phoenix Clippers, dzisiaj wraca Chris Paul, wygląda na to, więc super.
Co, to już będziemy kończyć? 3-0?
Będziemy kończyć, czy Clippers wracają z 0-2 w tej serii? pierwsza różnica, nominalna różnica, która nie wiem czy na 100% sprawiła, że Tyronn Lue odszedł od mikrobolu, ale DeAndre Ayton jest lepszym graczem w playoffach niż Rudy Gobert.
W ataku tak. Po bronie.
A czy w obronie? Możesz nim switchować aktywniej, jest bardziej mobilniejszy, więcej rzeczy na obwodzie może zrobić.
Nie ma tego problemu, że ma przed sobą, znaczy ma przed sobą lepszych obrońców chyba. Przynajmniej graczy, którzy nie dają się łatwo minąć. Nie wpuszczają graczy do pomalowanego. Aż tak łatwo jak obrońcy Utah. No też było trochę zaskakujące dla mnie, że nagle ta dobrze funkcjonująca defensywa Utah broniła tak też słabo no, na dystansie. To jest zupełnie inny zespół Phoenix pod tym względem. Trudny zespół. I się szczerze powiem, martwię o to, czy Clippers są w stanie mecz ten wygrać. Nawet jeżeli grali ok, ten pierwszy mecz chyba był lepszy od drugiego, tak mi się wydaje.
No drugi prawie wygrali, gdyby Paul George trafił dwa rzuty wolne, prowadziliby trzema punktami. W tym pierwszym zabrakło im trójek, oni byli w dwóch meczach tak naprawdę, Clippers, nie? W
tych dwóch klasycznie.
Meczach. Jeden i drugi mogli gdzieś na końcu urwać może. Wiesz co, się zastanawiam, tak w głowie myślę sobie, Kawhi Leonard nie gra w tej serii, chyba nie będzie grał w tej serii. Nie wiem, Clippers chyba to tak utrzymują, w takiej niepewności próbują utrzymać Phoenix Suns. Jest niesamowite, jak Kawhi potrafi zadbać o to, żeby żadne informacje na temat szczegółów jego kontuzji kolana nie wyciekały do mediów. Bo to jest już drugi raz. W San Antonio była dokładnie ta tak sama sytuacja. Nie było wiadomo, co jest dokładnie nie tak z kolanem, można było tylko podejrzewać. Ale jakoś tak, nie wiem, żyję z myślą, co by znaczyło dla kariery Paula George'a, gdyby doprowadził swój zespół do finałów NBA. I nadal mam problem, żeby sobie wytłumaczyć to, że Paul George jest w stanie to zrobić. Beverly jest na Bookerze. Tylko czy to jest coś, co zostanie, gdy Chris Paul pojawi się w tej serii?
Pewnie tak.
Czy...
Bo
ja miałem taką myśl pierwszą, bo ja nadal nie jestem pewien, czy Lue, grający wysoko, czy to jest Lue grający wysoko w serii, w której, jakby to powiedzieć, gdy Chris Paul będzie grał, ja bym nie chciał grać wysoko. Nie chciałbym grać do ropu, nie chciałbym się po prostu nadziewać dwa razy na to, na co Milwaukee się nadziewa w serii z Atlantą na razie, że masz dwóch dominujących ballhandlerów i grasz przeciwko nim drop. Nie chciałbym tego grać. Nadal myślę, że Phoenix Suns, tak jak Trae Young, agresywnie podwajany, no nadal myślę, że Phoenix Suns to jest zespół, który, znaczy myślę, widzę, to jest zespół, który jeszcze nie miał switchów. Przeciwko sobie.
Przed sobą, tak? Mhm.
I wyjście na Chrisa Paula mikrobolem dzisiaj i switchowanie i granie w ten sposób.
Trochę odszedł w drugim meczu od tego, bo w pierwszym wydaje mi się, że te ustawienia były częściej grane.
Tak,
niemniej,
częściej grali. Tak.
Wydaje mi się, że on do tego wróci teraz z tego względu, że to trochę wymaga wysiłku fizycznego. To ciągłe granie, zwłaszcza od Morrisa, od Batuma, ciągłe granie na i pod koszem, ale też zmiany krycia. I taka teoria, że te dwa mecze, wstawienie i Kazinsa, który nie powinien grać w tej serii, i Zubasza, troszkę próbował dać taki, pozwolić im złapać oddech. Mówię o tych smallballowych graczach. Ryzykując bardzo dużo, tak, bo to jest jeden mecz w zasadzie od eliminacji. Natomiast, tak jak powiedziałeś, no, lepszego game planu na Suns i ogólnie na innych rywali no chyba nie znajdą Clippers. Nie wiem, co by to miało być. Mm-hmm. To ogólnie też musi być lepsza obrona. Tak mi się wydaje. Ta z meczów 5 i 6 z Jazz, gdzie oni w obronie, chyba grając już bez Kawhia wtedy, gdzie oni w obronie nie popełniali błędów absolutnie żadnych. Gdzie byli w odpowiednich miejscach, gdzie też dali bardzo dużo z siebie wydolnościowo. Wiesz, oni bronią w tej serii, oczywiście, że bronią, natomiast brakuje mi takiego pokazania dominacji defensywnej.
Ikry, no nie może być tak, że Cameron Payne na początku
No
drugiej
tak,
kwarty krzyczy do obrońców, że nie są w stanie go kryć. Jeszcze brakuje, żeby pokazywał im, jesteś tu, za niski jesteś.
To jest surrealistyczna sytuacja. Dla mnie, że w finałach konferencji
jest.
Cameron Payne
Tak.
jest, ale że prowadzi swój zespół,
Tak, to jest...
dostaje się pod obręcz i to z łatwością, tak? No.
Dlatego tak mi nie pasuje to, że nie mamy teraz 9 punktów po wyjściu z grupy, my, Polacy. Skoro Cameron Payne jest tutaj na stanie. Coś jest nie tak, ewidentnie. Gdzieś. No jest to surrealistyczna sytuacja. To trochę. Że Cameron Payne jest najlepszym zawodnikiem na boisku w meczu numer 2 finałów konferencji zachodniej.
Jest,
ten sezon jest taki troszeczkę, trzeba się w nim odnaleźć gdzieś na końcu. Od nowa, mam wrażenie. Może niekoniecznie od nowa, bo Phoenix Suns, wiesz, grają cały sezon, ale no, może być tak, że Atlanta Hawks i Phoenix Suns zagrają w tym sezonie, w finale NBA. Tak może być. Może być też tak, że Milwaukee Bucks zagrają w finale NBA i Milwaukee Bucks wygrają i nikt nie będzie jakoś specjalnie zachwycony tym, w jaki sposób Milwaukee Bucks grają. Więc nie wiem, ja osobiście wolałbym, żeby wygrał zespół, który gdzieś idzie w górę, tak? Który nie jest frustrujący. No to może będzie zespół po prostu lepszy, więc jestem ciekaw, wiesz, też tak wracając, tak po tych switchach mówiłem, Clippers na Suns, zobaczymy, jak Chris Paul będzie się czuł, jak będzie wyglądał po tej przerwie. Czy były jakieś doniesienia Arizona Central wczoraj rano, że nadal odczuwa jeszcze skutki COVID-u?
Czyli był zarażony, czy
tak,
chyba
on
nie
był
był
zarażony.
zarażony.
A czy
był
nie był
zarażony?
zarażony? Był zarażony, czy nie
Mi
był
się
zarażony?
wydaje, że nie. Nie było chyba z takiego oficjalnego źródła.
Nie, oficjalnie nie było
ten,
powiedziane, że był zarażony.
Jest taki ten dziennikarz John Gambadoro.
Tak, John Gambadoro, on jest najlepszy.
On chyba doniósł, że
był.
Chris Paul jest zarażony.
Tak, on tak? pisał. Tak, to on jest najlepszym źródłem cały czas stamtąd, więc tak, chyba...
Ale to dość szybko by wrócił, gdyby był zarażony.
A to szybko była ta informacja o tym. To było tydzień temu z hakiem już. Tak, trwały jeszcze. Tak, Suns skończyli już grać, a my mieliśmy jeszcze przed sobą mecze Clippers z Utah. 10 dni, nie wiem. Zobaczymy, czy to 9, 8 było. Zobaczymy, jak będzie wyglądał Chris Paul dzisiaj. Ja jestem ciekaw właśnie, jak Lou zareaguje na powrót Chrisa Paula. Bo to też jest takie ryzyko dla nich, granie i switchowanie Phoenix Suns. Dla nich jest to ryzyko wynikające z tego, że DeAndre Ayton będzie szukany po switchach przez Chrisa Paula konsekwentnie. To jest gracz, który ma konsekwencje w grze i będzie grał konsekwentnie. Jak trzeba dopchać piłkę pod kosz do Aytona, który ma na plecach Patryka Beverleya, to będziemy mu próbowali tą piłkę dopchać, żeby się obrócił i lepiej niż Rudy Gobert skończył, wiesz, z 2-3 metrów, bo Ayton ma fantastyczne dłonie. To raz, a dwa, takim zagrożeniem jest to dla Clippers, żeby grać ten mikroball dalej, kłopoty z kolanem Markusa Morrisa, które jeżeli już na pewno nie pomagają grać mu niskiego centra czy niskiej czwórki obok Batuma. W sensie takiej fizyczny problem typu ból kolana, widać co robi też z grą Bogdana Bogdanowicza od 2-3 meczów, gdzie Bogdanowicz jest po prostu wyciszony przez ten fakt, że no jest mniej atletyczny i tutaj Morris, gdyby miał się w tym mikrobolu długi czas zmagać z Aytonem, to może nie być w stanie tego robić fizycznie. Więc to jest taka rzecz, że jednak te kłopoty fizyczne mogą, mam wrażenie, Clippers na końcu... No ciężko się gra mikrobolem. No, ciężko się gra mikrobolem, ciężko przetrwać jest mikrobolem. Nie chcę tego kłaść na karb tego, że jeśli grasz mikrobolem, grasz... Nie wiem, może powinienem. Jeśli grasz mikrobolem, po prostu masz większe wymagania fizyczne, żeby sprostać
no tak,
walce
musi być
i gdzieś
zdrowy,
możesz się...
Przede wszystkim.
Możesz się atletycznie bardziej poświęcić i możesz gdzieś jakichś urazów doznawać, różnych dziwnych. Myślę, że jest to ryzyko większe, gdy grasz z wyższymi zawodnikami cały czas.
To jest trzecia seria dla tych graczy, de facto w tym ustawieniu niskim. To jest naprawdę bardzo duże obciążenie fizyczne. Ja się jeszcze zastanawiam, nad ewentualnością taką, że Morris no nie będzie mógł grać tego centra przez 30 parę minut. Czy jest jakiś sposób na to, żeby Iwica Zubacz był na parkiecie i też nie był pierwszym wyborem dla Chrisa Paula? Te pick and role, Paul, Ayton. Czy tu coś może zrobić Tyronn Lue? No bo jest taki ruch Zubacz na Crowderze na przykład. Z tym, że...
Paul George na polu. On krył go w meczach w kwietniu, które grali. Dwa. Jeden z nich widziałem. Czytałem, że w drugim też go krył. Sprawdzałem to przed serią. Jeden widziałem. Paul George był na polu i nawet mam wrażenie, że pamiętam gdzieś w przeszłości Paula George'a na polu grającego nieźle. Zawsze to było usprawnienie na Chrisa Paula od lat, żeby dać na niego wzrostu więcej. Nie wiem, czy kiedyś Nikola Batum go krył w jakiejś serii, bo też mam wrażenie, że on robił to dobrze.
Portland Clippers.
Była taka seria?
Była.
Była, tak. Dać
2014,
wzrost.
15.
Dawno temu to już było takie usprawnienie i ono działało na Chrisa Paula. Dać troszeczkę wzrostu mu. On będzie operował na niższych prześwitach. Trzeba się trochę starać też. Nie wiem, może Terrence Mann, ale ja nie wiem, czy on technicznie jest dobrym obrońcą w pick and rollach. Chyba nie jest jeszcze, żeby to ogarnąć.
Nie, to przechodzenie nad zasłonami dla Paula, no to to jest i drop, tak? Może troszkę wyższy. No to to jest atak Paula midrange, tych łokciów i rzucanie z nich. Myślę o tym, o strefie na przykład Clippers, bo ona była w tych pierwszych dwóch meczach, ale nie taka wyraźna, nie taka...
Suns nie grali. Nie,
strefy?
Widziałem posiadanie Suns strefą? Mam wrażenie, że widziałem jedno.
Tak, tak,
Clippers,
tak.
Bo to jest to, co Jazz próbowali robić przeciwko mikro grze.
Tylko mówię, to są jakieś hybrydy też. Matchup zone i sama strefa. Natomiast no, bardzo dużo dobrej pracy wykonał Tyronn Lue w tych playoffach i myślę, że w tym trzecim meczu to się powtórzy w jakiś sposób. Też nie chciałbym, żeby te finały konferencji już się skończyły, przynajmniej po jednej stronie.
Tak, wtedy zaczęlibyśmy mówić o sweepie, tak? Kolejnym?
No tak, no, kolejnym.
To drugim z rzędu, tak? Lakersi coś urwali, Phoenix?
Jeden mecz. Dwa mecze, dwa.
Wow, dwa brawo! We back. Dobrze. Dzisiaj jest mecz numer 3. Trochę mecz nagle o życie dla reprezentacji Polski. Przepraszam, Clippers. I będziemy grali dzień w dzień. Ta seria Atlanty z Milwaukee mam wrażenie, że potrwa trochę jednak. Ale zobaczymy. To się wszystko skończy. Ja nie wiem, jak to się wszystko skończy w tym momencie. Nie mam jakiegoś typu. I widzę dwa zespoły, które po prostu lepiej się czują, są bardziej sobą niż te inne zespoły, może bardziej faworyzowane, czyli Atlanta i Phoenix, licząc na to, że Chris Paul wróci i będzie w okej formie. I tak może być, że Atlanta i Phoenix zagrają w finałach NBA w tym sezonie. To będzie rewelacja.
Przerażenie po oczach. Casualu.
To będzie rewelacja.
Co to za zespół?
To będzie rewelacja trochę. Ale kto wie, może to jest, jak już mówię, kilka razy w wake-upie pisałem, nie z jakimś ogromnym przekonaniem, ale może to jest sezon Treja Younga, tylko jeszcze o tym nie wiemy po prostu. I bycie Treja Younga takim Stephenem Curry'm minus elektryczność, bo mam wrażenie, że to gdzieś tam jest gdzieś tam go nie stawia, wiesz, nie, tak automatycznie nie wynosi go, wiesz, do grona najlepszych, nie wiem, 10-15 graczy, taka większa jakaś elektryka, jakieś takie właśnie akcje jak zagranie o deskę do Johna Collinsa, ten alley-oop dzisiaj fantastyczny. Wyskoczyłem z siedzenia, jakichś takich rzeczy więcej, jeszcze jakiś shimmy przed rzutem za trzy, więcej jeszcze jakichś takich wiesz, podań lepszych, fajnych, efektowniejszych gdzieś w tym, ale jeśli chodzi o efektywność gry, mówię, on rzucił 48 punktów i miałem wrażenie, że zostawił z 6-7 i nawet się specjalnie nie zmęczył, robiąc to. Więc wszystko przed nim. Myślę, że ma jeszcze mecz na 5 dych tutaj. Chyba, że Milwaukee jakoś agresywnie zacznie z nim postępować. Dobra, to co? My słyszymy się za tydzień, zobaczymy, gdzie będziemy. Nie będziemy już na Euro, niestety, ale niedługo kolejny mistrzostwo.
Możemy zmienić narodowość.
Nie.
Nie.
Na jaką? Wszystkie państwa ościenne też jakoś średnio. Tam Niemcy się doczołgali. Zresztą kto by chciał.
Grupa populistyczna. Czwarte miejsce. Niestety.
Rosjanie out. Słowacy out.
Z underdogów. Kto jest underdogiem w meczu Anglia-Niemcy? Niemcy?
No chyba. Hmm? Chyba tak.
To ja za Niemców. Ja za Niemców w tej 1/8 finału za Goreckę.
Dobra.
Kimiś.
Okej. Kimiś. Czemu Kimiś gra tak dużo na prawej? Dobrze. Słyszymy się za tydzień. Trzymaj się Piotrek i trzymajcie
dziękuję
się wszyscy. Do usłyszenia.
Do widzenia. Okay.